witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Panie ministrze, wczoraj w Gdańsku odbyły się uroczystości 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Odbył się także wiec na Długim Targu zorganizowany z tej okazji. W tym wiecu i w tych uroczystościach, a raczej happeningu, uczestniczył także przewodniczący Rady Europy pan Donald Tusk, który z wielką łatwością i chęcią odwoływał się do dziedzictwa polskiej gospodarki morskiej, do polskich stoczni, do polskich stoczniowców. Tak jakby, panie ministrze, zapomniał, że to za jego czasów, kiedy był premierem rządu w Polsce, doprowadzono do zamknięcia dwóch głównych zakładów stoczniowych w stoczni w Szczecinie i w Gdyni.
No tak, mieliśmy naprawdę niebywałą sytuację, aczkolwiek trudno sobie po tych osobach co innego wyobrażać. Natomiast no ja pozwoliłem sobie to skomentować publicznie, że kto jak kto, ale Donald Tusk nie ma moralnego prawa odwoływania się do stoczni. Cokolwiek się wcześniej działo, to historia pokazuje najostatnich lat, że tą osobą, która wpisała się bodaj w najgorszy okres, najbardziej hańbiący polski przemysł, właśnie Donald Tusk, który zlikwidował przemysł stoczniowy, który zamknął poprzez dekret unijny nasze najważniejsze w zasadzie zakłady, stocznie, montownie, cały proces budowy statków, bo to przecież nie tylko chodzi o stocznie, ale o podwykonawców, o huty, o przemysł komputerowy i wszystkie elementy, które wpływają niezwykle w sposób istotny na rozwój przemysłu. Dzisiaj mamy taką oto sytuację, że właśnie ten, który zamykał ten przemysł stoczniowy, używa z taką łatwością stoczni jako swojej agitacji politycznej. No chyba najgorsza rzecz, która mogła nas spotkać, jak gdyby taki zły odzew historii, z którym bezwzględnie trzeba walczyć.
I do tego zgrozo przypomnijmy, panie ministrze, stoczniowcom, ludziom Solidarności, bohaterom tamtych czasów, bohaterom zrywu solidarnościowego po wolność naszej ojczyzny, to właśnie rząd premiera Donalda Tuska proponował przekwalifikowanie się chociażby na fryzjerów dla psów.
Znaczy to chyba najbardziej znamienne właśnie potraktowanie tych ludzi, tych stoczniowców, którzy wcześniej opowiedzieli się przecież za tą zmianą historii, którzy stanęli do walki, którzy są synonimem w zasadzie tej walki robotniczej i zmian, jakie niosła historia. Ta cała sytuacja jest dzisiaj wykorzystywana właśnie poprzez człowieka, który ma najgorszy bodaj okres historii na swoim, mówiąc kolokwialnie, karku, właśnie poprzez likwidację przemysłu stoczniowego i wpisanie się w sposób chyba najgorszy co do rozwoju gospodarki morskiej, już nie mówiąc o całej kwestii funkcjonowania tej branży za jego przewodnictwem jako premiera Polski poprzez likwidację ministerstwa, zahamowanie rozwoju przecież żeglugi śródlądowej, już nie mówiąc o próbach prywatyzacji polskiej żeglugi bałtyckiej i całego cyklu działań w zakresie właśnie ograniczania rozwoju tej branży. No, dla mnie jest to niezwykle trudny okres w ramach właśnie słuchania takich rzeczy i próby przebudowywania historii, mając tak fatalne zachowania, przede wszystkim decyzje właśnie w zakresie jego funkcjonowania jako premiera.
A proces odbudowy polskiej gospodarki morskiej to sprawa, panie ministrze, bardzo trudna. Widzimy to na przestrzeni ostatnich lat, kiedy państwo polskie ponownie zwróciło się twarzą do polskiego morza, widząc w gospodarce morskiej także koło możliwości rozwoju polskiej gospodarki.
Tutaj nie było żadnej dyskusji, zrozumiała Zrozumiałe to dla mnie było i dla naszego rządu, że gospodarka morska musi pełnić w Polsce bardzo ważną rolę. To jest element, który ma niezwykle istotny wpływ na rozwój naszego kraju. Warto przypomnieć, że przecież w zeszłym roku porty polskie wniosły do budżetu państwa 40 miliardów złotych, ponad 40 miliardów złotych. To jest blisko 10% budżetu państwa. W związku z tym widać, jak istotną ekonomiczną rolę pełnią właśnie te elementy gospodarki morskiej, już nie mówiąc o całej branży, która nie tylko przynosi przecież efekt finansowy, ale również, a przede wszystkim zatrudnieniowy, bo to przecież branża, która ma ogromne znaczenie gospodarcze, społeczne i ekonomiczne.
Panie ministrze, jedna z tych strategicznych inwestycji podjętej przez obecny rząd to przekop Mierzei Wiślanej. Strategicznych od strony rozwoju możliwości rozwoju gospodarki, ale także od strony bezpieczeństwa państwa polskiego. Pytam się, na jakim etapie jesteśmy w tym momencie, jeżeli chodzi o realizację inwestycji, jakim jest przekop Mierzei Wiślanej?
No właśnie parę tygodni temu został zakończony proces zbierania ofert, czyli rozpoczął się proces wyłaniania wykonawcy. Przetarg, który został ogłoszony, teraz wszedł w etap wyboru już oferenta. Mamy nadzieję, że stanie się to w okresie kilku tygodni. Oczywiście jesteśmy związani ustawą o zamówieniach publicznych, jesteśmy pod ogromną obserwacją Unii Europejskiej i oczekiwaniem, że coś zrobimy niezgodnego z prawem.
No ale także obserwacji sąsiednich, naszych wschodnich naszych sąsiadów, panie ministrze.
Oczywiście nie wspominając już o Rosji, której bardzo zależy na tym, aby ta inwestycja nie powstała. W związku z tym tutaj musimy dokonać bardzo dużej staranności co do samego procesu wyłonienia wykonawcy, dlatego też to zabiera bardzo dużo czasu, znaczy bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że w przeciągu kilku tygodni uda nam się to zrobić. Oczywiście później musimy dochować terminów wynikających z tytułu właśnie już podpisania umów, a więc ewentualnych jeszcze dopytów czy odwołań pozostałych oferentów. Ja mam nadzieję, że tutaj unikniemy takiego działania, chociaż jednym z elementów i prób opóźniania mogą być takie właśnie działania i w związku z tym chcemy w jak najszybszym terminie podpisać umowę z generalnym wykonawcą i w ten sposób rozpocząć już budowę, czyli najpierw budowę mostów, układu całego drogowo-mostowego, a następnie już budowę śluzy i toru podejściowego wraz z falochronami.
Te dwa ważne aspekty, rozwój gospodarczy regionu, który zostanie spowodowany przekopem Mierzei Wiślanej, ale także ten jakże mocno rzutujący na kształt i przyszłość naszego państwa element dotyczący bezpieczeństwa Polski.
No tak, ten element jest w zasadzie najistotniejszy, bo przecież to ostatni akwen, który nie jest kontrolowany przez nasze państwo. Polska wszystkie decyzje musi uzgadniać ze stroną rosyjską, jeśli chodzi o swobodne wpłynięcie czy brak tego swobodnego wpłynięcia na Zalew Wiślany. W ten sposób to jest jak gdyby ostateczne uwolnienie się jeszcze sprzed tego układu postkomunistycznego i zerwanie z tą niemocą trzeciej RP, bo przecież nasi poprzednicy, którzy te hasła zamieniali na nic innego, jak tylko na brak decyzji, przyczyniali się do właśnie sytuacji, że inwestycja nie miała szans na realizację. Jak historia pokazuje, czy rzeczywistość, jesteśmy na etapie już wyboru wykonawcy. Jestem przekonany, że w tym roku rozpoczniemy budowę już i prace budowlane.
Wspomniał pan, panie ministrze, o bardzo dobrej kondycji polskich portów, rekordowe przeładunki w polskich portach, ale także inicjatywa, inwestycja, która ma pomóc jeszcze bardziej umocnić pozycję Polski, jeżeli chodzi o przeładunki, jeżeli chodzi o usługi portowe, to budowa portu centralnego w Gdańsku.
to bezwzględnie nasze podstawowe zadanie. Musimy wykorzystać tą koniunkturę, tą dobrą koniunkturę, w jakiej się znajdujemy. Polska musi się umocnić nie tylko na Morzu Bałtyckim, ale i w całej Europie jako podstawowe porty w ramach właśnie tych aliansów oceanicznych, czyli chcemy przekierować większość dużych kontenerowców właśnie do portu, nie tylko w Gdańsku, bo to w Gdańsku planujemy budowę portu centralnego, ale i również Gdynia, gdzie chcemy budować, zarząd podjął decyzję o budowie portu zewnętrznego i oczywiście port Szczecin-Świnoujście, budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu, i to są zadania podstawowe właśnie do wykorzystania tej pozytywnej koniunktury, tego okresu do bardzo mocnego utrwalenia i rozwoju przeładunków, tak aby być liderem w Europie.
I tutaj zagadnienie bardzo ważne, panie ministrze, dotyczące sytuacji na poziomie infrastruktury. Wiemy, że polska infrastruktura łącząca kraj z portami jest dosyć mocno obciążona obecnością tirów, samochodów przewożących kontenery. Stąd również i moje pytanie przechodzi już teraz na poziom żeglugi śródlądowej, bo to jeden z tych elementów, który ma dokonać takiego logistycznego, transportowego rozładowania tej całej sytuacji, że jednak polskie drogi nie ucierpią na tym, że będziemy przyczyniali się do dalszego wzrostu przeładunków w naszych portach.
To komplementarny element rozwoju polskich portów. Nie wyobrażam sobie, i wszystkie nasze plany zakładają, że rozwój portów musi opierać się również o rozwój nie tylko drogowy i kolejowy, ale w tym momencie właśnie rozwój dróg rzecznych, budowa drogi wodnej E40 po Wiśle czy E30 po Odrze, która jest obecnie w fazie projektów, chociaż jej elementy już wchodzą w obszar realizacji, to jest budowa stopnia wodnego w Siarzewie. Za kilka tygodni ogłosimy przetarg na projekt. Budowa stopni w Libiążu i Ścinawie na Odrze, które już zostały ogłoszone. Za chwilę wybierzemy wykonawcę co do projektowania w tym zakresie. To jest właśnie przygotowanie kompleksowego rozwiązania pod kątem zabezpieczenia transportu, a przede wszystkim szybkiej komunikacji bezpiecznej i również odciążenia dróg spod ruchu tirowego poprzez uruchomienie dróg wodnych i w ten sposób zabezpieczenia tego szybkiego transportu do polskich portów.
Panie ministrze, jeszcze jedno zagadnienie bardzo ważne dotyczące przyszłości polskiego rybołówstwa. Na przestrzeni ostatnich lat polski rybak niejednokrotnie otrzymał, kolokwialnie powiem, solidne lanie od Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o limity połowów, był zmuszany do zezłomowywania swojej floty rybackiej. Od dłuższego czasu także podejmujemy na antenie Radia Maryja, także z udziałem pana, panie ministrze, temat dotyczący kurczących się zasobów ryby w Bałtyku. Mówimy o tym dorszu wygłodzonym, dorszu, którego jest bardzo mało. Niejednokrotnie Polska dopominała się na forum międzynarodowym, alarmując i prosząc, informując o tej dramatycznej sytuacji, mówiąc, że coś trzeba koniecznie i natychmiastowo zrobić. To było wołanie, jakby rzucanie grochem o ścianę. Dzisiaj widzimy, że kolejne kraje uzmysławiają sobie, że przyszłość nie tylko polskiego rybołówstwa, ale akwenu Morza Bałtyckiego jest zagrożona.
No chciało się by powiedzieć, że mamy taką satysfakcję, chociaż to gorzka satysfakcja właśnie z tej sytuacji, że mamy zapaść całkowitą na Morzu Bałtyckim zasobów dorsza. Nie mówiąc o zmniejszających się zasobach śledzia czy szprota, ale o całej tej historii wynikającej z tytułu połowów paszowych, niekontrolowanych, tych monitów, które kierowaliśmy do Komisji Europejskiej, ale i do pozostałych krajów bałtyckich, gdzie to oczywiście nie spotykało się z odpowiednią reakcją. No dzisiaj mamy sytuację, że ICS, czyli instytucja szacująca zasoby dorsza na Bałtyku, stwierdza, że reprodukcja w tym roku jest na poziomie zera, czyli w zasadzie nie będzie nowych roczników w następnych latach, jeśli chodzi o ikrę i pojawianie się właśnie i rozbudowę gatunku dorsza. Czyli jest to dokładnie potwierdzenie tych wszystkich naszych analiz i działań w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, stwierdzających, że Morze Bałtyckie zostało całkowicie wytrzebione właśnie poprzez różnego rodzaju działania. Gorzka to satysfakcja, ale być może, że to jest ten moment, gdzie jesteśmy w stanie w końcu wnieść nową politykę, nową jakość, a przede wszystkim uratować rybołówstwo, bo przecież wszyscy sobie zdajemy sprawę, że rybołówstwo dzisiaj się nie skończy. Natomiast ta konkurencja, nieczysta konkurencja, która funkcjonuje w Unii Europejskiej, może doprowadzić do tego, że polski rybak zezłomuje się całkowicie, a na jego miejsce, nie daj Boże, pojawi się szwedzki czy duński. Więc dzisiaj nasze działania przede wszystkim koncentrują się na tym, aby rybacy mieli zabezpieczoną przyszłość, a z drugiej strony, aby ta polityka, którą chcemy realizować, czyli zabezpieczenia zasobów, ochrony przede wszystkim dorsza, daleko idąca ochrona gatunków pelagicznych, w końcu miała swoje odzwierciedlenie w unijnej polityce. I to jest chyba największe wyzwanie dla nowej komisji, nie dla tej, która już odchodzi.
Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie, jeżeli mówimy o tym wymierającym życiu w wodach w Bałtyku, także zjawisko dotyczące Zatoki Puckiej i wymierającego życia. W dalszym ciągu są prowadzone badania, ale nie wiemy, czym spowodowane jest wymarcie gatunków ryb, ale także i tego wszystkiego, co było życiem podwodnym w Zatoce Puckiej.
Uruchomiliśmy na tą okoliczność całą grę programów związanych właśnie z badaniem Zatoki Puckiej, nie tylko Zatoki Puckiej, ale całej Zatoki. Zostały na ten cel wyasygnowane specjalne środki, jak również pojawiło się wiele obszarów, które podlegają szczegółowym badaniom. Ja myślę, że w okresie półrocznym będziemy mieli już komplet dokumentów, a przede wszystkim badań, które nam pozwolą stwierdzić, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy. Natomiast bezwzględnie mamy do czynienia z wyjaławianiem się Morza Bałtyckiego, również wynikającym z tytułu właśnie polityki, jaka była prowadzona do tej pory przez Unię Europejską.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Do spraw związanych z gospodarką morską będziemy jeszcze powracać. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Bóg zapłać, z panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.